A to przepraszam, bo wiesz co, nie słyszeliśmy tych reklam. Nazywam się Jakub Polkiewicz, to jest nietypowy początek audycji w Mieście Łodzi, ale to dlatego, że nie słyszałem reklam, że już się skończyły. Po drugiej stronie słuchawki jest Leszek Milewski. Leszek, jesteś?
To prawda, jestem.
No to super, to jesteśmy już w komplecie. Dzisiaj omówimy sobie mecz może z Andorą, albo z Anglią, albo sytuację pogodową w kraju, albo coś o szczepieniach, byśmy mogli porozmawiać.
Mi się podobał wątek Tsubasy, który poruszyliśmy w naszym drugim programie. Myślę, że tu moglibyśmy gadać do jutra rano.
To prawda. I byłoby to dla mnie zdecydowanie przyjemniejsze niż wspominanie klęski nowosądeckiej piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego. Ale to jak zaczęliśmy od tego Tsubasy, to ja tutaj pociągnę temat, że jutro będzie taki program, Dwa Iskry z Tetrycy. Zapraszamy zarówno na antenę Weszło FM, jak i na YouTube'a. Będziemy sobie rozmawiać właśnie o tym, jakie są nasze ulubione postacie i jak wykonać wślizg twarzą i ślizakiem. No i tak, trzeba przejść do tej łódzkiej piłki niestety. Grała.
Tak, Kuba, wywołałeś temat Sandecji. Ja tylko mogę powiedzieć w ramach zajawki, że od momentu, w którym uwierzyłeś, że UKS na pewno awansuje i teraz już pójdzie z górki, to trochę długa ta klątwa, przyznasz. To już miesiącami się ciągnie twoja klątwa, kiedy no, uwierzyłeś, że UKS będzie grał już tak na pewniaka dobrze i spokojnie awansuje.
No tak, to prawda, to przeze mnie. Muszę przyznać otwarcie, że to ja tutaj wszystko zepsułem tym, że uwierzyłem. Wielokrotnie już powtarzałem, nie tylko w tym programie, że w momencie, kiedy uwierzysz w swoje zwycięstwo, to już jesteś przegrany. I tak właśnie stało się ze mną i z moim ukochanym klubem, bo naprawdę to, co się teraz wyczynia w tym UKS-ie, to jest porażka. To jest dramat. Nawiązując tutaj do słów wielkiego wieszcza narodowego, bo no, naprawdę ciężko się ten mecz z Sandecją oglądało. A co gorsza, to nie jest tak, że mecz z Sandecją to jakiś wypadek przy pracy, ale po prostu Łódzki Klub Sportowy pod wodzą Ireneusza Mamrota 270 minut męczył bułę. I to trzeba tak to po prostu określić. Męczenie bułę zostało przerwane jednym błędem obrońców Stomilu Olsztyn, po którym padł gol, i jedną fajną akcją również w meczu w Olsztynie, kiedy Stomil był już grający w dziesiątkę od bardzo dawna, był już zmęczony i w dodatku jeszcze zaczął się odkrywać, ponieważ chciał zremisować mecz, a nie przegrać. I to jest właśnie podsumowanie tych 270 minut Ireneusza Mamrota. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak, że przychodzi nowy trener, stryka palcami, rzuca kilka czarów i już. I gra wygląda drastycznie inaczej niż wyglądała u schyłkowego stawowego. Ale no, fakty są takie, że schyłkowy stawowy i tak prezentował się lepiej niż się prezentuje początkowy Mamrot. I to jest dla mnie coś bardzo, bardzo trudnego. Dlatego, że UKS do tej pory przyzwyczaił nas, że nawet kiedy przegrywa, to przegrywa na swoich zasadach. O, tak bym to określił. Że to jest jakaś logiczna konsekwencja ryzyka, które UKS podejmuje, stylu, który sobie przyjął, w który wierzy, wokół którego buduje zarówno swoją tożsamość, jak i też buduje swój skład po prostu wokół tego stylu gry. No i że to wszystko ma ręce i nogi. Czasem te ręce i nogi zawodzą, ale ręce i nogi są. Natomiast te ostatnie 270 minut to jest dosłownie obrót o 180 stopni w stosunku do tego, co UKS prezentował wcześniej. I kompletnie mnie nie przekonuje, że to jest kwestia skupienia się na grze defensywnej, że to jest kwestia wprowadzania jakichkolwiek nowych schematów. Wydaje mi się, że jest to kwestia po prostu tego, że Ireneusz Mamrot wprowadził do UKS-u element polskiego futbolu, takiego typowo polskiego. Czyli próbujemy zachować zero z tyłu, a wszystko, co ponad zero z tyłu, to już jest nasz nieprawdopodobny sukces. I no, będę wracał do tego momentu, kiedy Pirulo został wygoniony, został wręcz zakrzyczany, że poszedł do pressingu, bo powinien pilnować swoje strefy. No i podobnie było z tą Sandecją. No, jakieś próby takiej chociaż minimalnie ryzykownej gry to absolutnie kończyły się, były urywane w zarodku, bo trzeba jednak bezpieczniej, bo jednak trzeba wybić piłkę, bo nie wolno sobie pozwolić na to, żeby stracić gola. No bardzo nieprzyjemnie mi się to oglądało. Już pal licho ten wynik tak naprawdę, bo UKS przegrał dużo spotkań w tej stronie, ale to jak wygląda gra, jak się cofa cały ten projekt, który moim zdaniem był bardzo ambitny, być może niemożliwy do realizacji, ale był przynajmniej ambitny i jakieś tam pierwsze kroczki do realizacji celu zostały poczynione, no to teraz naprawdę cofnął się o kilkanaście ładnych miesięcy, bo tak brzydko grającego UKS-u to ja nie pamiętam w tych ostatnich sezonach.
No tak. Wiem, coś ci mogę powiedzieć. To było memorandum w zasadzie, które aż szkoda było przerywać w jakikolwiek sposób. Mogę cię tylko pocieszyć, że mimo wszystko uważam trenera Momrota za dobrego szkoleniowca i jak się spojrzy na jego początek choćby w Jagiellonii Białystok, to z tego co pamiętam też nie było tam jakiegoś szaleństwa. No to jest szkoleniowiec, który ma jednak pewien określony, mam wrażenie, pomysł na to, jak to wszystko wygląda. I czas zazwyczaj gra na jego korzyść również. No tak, już sprawdziłem sobie. No mieliśmy na początku przecież u Momrota odpadnięcie z Kabalą i też odpadnięcie bardzo szybkie z Pucharu Polski, więc faktycznie to nie żarło tak od razu, dopiero później gdzieś tam zaskoczyło. I z tego co pamiętam, również w Głogowie była taka sytuacja, gdzie on już był praktycznie na walizkach, a przynajmniej było sporo osób, które chciało go pogonić. Natomiast wtedy się chyba wstawił za nim prezes, jako taki samotny głos tego wsparcia. I, no i cóż, dobrze na tym wyszli. No, to między innymi za Momrota tak chrobry jakby okrzep na tym poziomie, że dzisiaj po prostu jest to naturalne, że taki chrobry Głogów gra na tym zapleczu. To nie było takie zawsze oczywiste. No cóż więcej mogę ci powiedzieć. No na pewno zdumiewa mnie cały czas te błędy w defensywie, no bo no słuchaj, no, to jak na przykład padła ta druga bramka, no to co tam się wydarzyło przed tym, że to, jak można do czegoś takiego w defensywie doprowadzać w ostatniej minucie? Ty lepiej będziesz wiedział, kto tam dokładnie zawalił. Przyznam, że ta kamera,
no, która... Wydaje mi się, że przede wszystkim nawodka z Wolskim. No, jednak to w jakiś sposób tam... Znaczy oczywiście sam faul Rozwandowicza też był irracjonalny kompletnie i absurdalny. Nie mam pojęcia, dlaczego w takim...
Ale tam wcześniej, jak on się w ogóle przebił tam po tym skrzydle, jak może się zawodnik przebijać w 92 minucie w taki sposób przez defensywę UKS-u, tak?
No, niestety, no było to po prostu żenujące i dlatego nie kupuję tej gadki o tym, że tutaj budujemy wielką grę defensywną, no bo trzech zawodników kolejnych popełnia fatalny błąd, no, przepuszczając zawodnika w takiej chwili, w takim momencie i on zdobywa bramkę. Zresztą ta pierwsza bramka też kuriozalna, no przegrywamy pojedynek główkowy w polu karnym własnym, gdzie tam różnica wzrostu absurdalnie na korzyść Łodzianina, no nie jest to najlepszy moment w historii UKS-u, to co się dzieje w ostatnich trzech meczach i bardzo, bardzo, bardzo mnie to boli. To też zresztą obrazuje no fakt, że Sandecja oddała dwa celne strzały i wygrała 2-1. No to
mówię. Balasz też miał taki pusty przelot w jednym z momentów chyba, nie? Tak skoczył, nie złapał tej piłki, taka interwencja, z której akurat nie padł gol, ale no taka nerwówka dosyć mocna.
Generalnie no, nie widzę drastycznej zmiany jakościowej na plus, jeśli chodzi o grę defensywną UKS-u, tak naprawdę. No, można się tutaj, że Zagłębie Sosnowiec bezbramkowo, że Stomil nic nie strzelił, no, ale Stomil mógł w trzeciej minucie już strzelić tak naprawdę w tym gigantycznym tłoku pod UKS-u i podejrzewam, że gdybyśmy grali po 11, to nie sądzę, żeby UKS utrzymał czyste konto, bo dopóki gra była toczona w równych składach, to Stomil wcale nie wyglądał dużo gorzej. Myślę, że też moglibyśmy się bardzo srogo rozczarować tym, jakby wyglądał ten mecz, gdyby faktycznie nie było tej czerwonej kartki. Żeby nie było, że ja tylko krytykuję, to oczywiście dostrzegam, że pewne rzeczy się zmieniają. Na przykład padła bramka po wyrzucie z autu. Oczywiście nie bezpośrednio, ale no, jednak znaczek firmowy takich drużyn polskiej ekstraklasy i pierwszej ligi, czyli daleki wyrzut z autu w pole karne, tłok, trochę tam zamieszania, no i potem druga piłka i tą drugą piłkę zebrał już Rygard i zdobył bramkę premierową swoją w Łodzi. Więc faktycznie być może jest to jakiś kierunek. No, zawsze nie jest to może mój wymarzony kierunek, żebyśmy strzelali gola po zamieszaniu, po rzucie z autu z daleka, no ale być może tak trzeba. No, już wcześniej o tym rozmawialiśmy.
Kuba, ja myślę, że po to ściągasz Rygarda, po to ściągasz Ricardinho, po to przedłużasz kontrakt z Pirulo, żeby w dłuższej perspektywie swoją ofensywę opierać na wyrzutach z autu, więc widzę tu konsekwencje i myślę, że przyszłość.
No, Może masz rację, może wiesz co, jestem też negatywnie nastawiony do Ireneusza, znaczy no, do Ireneusza Mambrota nie jestem negatywnie nastawiony, bo to jest bardzo sympatyczny gość i słyszałem też od ciebie zresztą, że pewne rzeczy, które robił, nie chwalił się nimi przynajmniej wobec, a były to chwalebne czyny i naprawdę takie drobne gesty wsparcia dla osób na aucie, które, tak. No, które trzeba szanować. Nie wiem, czy chcesz o tym opowiedzieć? Czy...
No, jeśli uważasz, że to może coś wnieść, na pewno była taka sytuacja.
Ciekawe, to opowiedz o tym, bo to jest ciekawe.
Zrobiłem wywiad z Michałem Mackiem, który był po prostu trenerem, którego poznałem kiedyś w Warszawie. Miał taką... On pracował gdzieś na trzech etatach, w sensie tutaj był, prowadził dzieciaki, tu jeszcze w jakiejś szkółce, jeździł między ząbkami, to tam, to tu. Generalnie po prostu facet, który marzył o trenerce i łapał się kilku fuch. Jego rodzina mieszkała w Zamościu, a on w Warszawie po prostu pracował, próbował się realizować. Mieli też taką trudną historię, że jego dziecko zmarło praktycznie zaraz po porodzie, więc taka też życiowa, że tak powiem, historia bardzo trudna. No i opublikowałem ten wywiad, żeby po prostu pokazać trochę tych trenerów daleko od szczytu, z czym się zmagają, tak, jakie są sytuacje, no bo to jest tak naprawdę przewaga. Te nazwiska, o których na co dzień się mówi, no to jest elita, tak, a co się dzieje na tych niższych szczeblach piramidy. No i wieczorem wysłał mi SMS-a Ireneusz Mamrot, czy mogę dać numer do Michała Macka. No oczywiście powiedziałem, że tak, wysłałem. Ja Mamrot poprosił mnie tylko, żebym nigdzie o tym nie mówił. To nie jest tak, że teraz jakby to wychodzi, bo już o tym wspominałem jakiś czas temu, kiedy uznałem, że minęło dostatecznie dużo czasu od tej sytuacji. Po prostu nie chciał z tego robić wtedy jakiegoś rozgłosu, jakiegoś PR-u, tak, że zaprasza, tylko po prostu chciał pomóc. No i Michał pojechał, tam był chyba na tygodniowym stażu. Co więcej, Mamrot po prostu, nie tak, że gdzieś siedział w hotelu, nie wiem, na własny koszt, tylko Mamrot po prostu zaprosił go do siebie, do domu. Siedzieli sobie normalnie u Mamrota, tam toczyli dyskusje taktyczne, podejrzewam, ale pewnie i o życiu. Także naprawdę taki do rany przyłóż człowiek. No, natomiast wiemy, że po reprezentacji Polski chociażby, że no, bycie dobrym człowiekiem zawsze jest spoko, ale nie zawsze przynosi punkty. To nie jest tak, że jak jesteś fajnym gościem, to futbolowi bogowie decydują, a to wygraj sobie mecz.
No właśnie, strasznie żałuję, bo wydaje mi się, że mielibyśmy zdecydowanie więcej punktów, gdyby tak się działo. Zwłaszcza, że na czele klubu stoi przecież najwspanialszy człowiek w mojej opinii, którego zawsze będę chwalił. Nawet mimo, że teraz jestem trochę podirytowany tym, że Ireneusz Mamrot tak nastawił drużynę w ostatnich trzech meczach. No pamiętajmy, że Tomasz Salski nadal jest na drodze do Panteonu Świętych, w moim przynajmniej kościółku i mniemaniu. Więc tutaj nie będę się silił na krytykę w tym kierunku. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko możesz mieć rację, że Ireneusz Mamrot to jest trener, który zyskuje z czasem. Pamiętam też w Chrobrym, skoro już przywołaliśmy ten okres, że to był taki początek tworzenia wizerunku Chrobrego jako klubu z wyjątkową cierpliwością do trenerów. Bo nie wiem, czy pamiętasz, ale Iwan Dziurdziewicz też miał taki moment, że już przegrywał mecz za meczem, że wydawało się, że to będzie kolejne ogromne rozczarowanie, że tym razem, tak jak się odbyło od Lecha Poznań, to tym razem się odbiło od Chrobrego w pierwszej lidze, ale tam nie było w ogóle tematu zwolnienia Dziuka wspaniale wyszedł z tego kryzysu i momentami naprawdę potrafił zdecydowanie mocniejszych pokonać, a przy tym też wpływał na rozwój poszczególnych zawodników. I to w Chrobrym ten kult zaufania wobec trenerów rozpoczął się właśnie wraz z Mamrotem, który na pewno miewał bardzo dużo trudnych momentów, a ostatecznie zapracował sobie po prostu na awans o ligę wyżej swoją pracą w tym klubie, więc być może w ŁKS-ie też to jest raczej maraton niż sprint. I być może przyznam rację po czasie, natomiast no, na ten moment jestem po prostu jako kibic dość mocno rozczarowany tym, że coś, co się oglądało przyjemnie, no trzeba przyznać, że nawet porażki UKS-u zazwyczaj były ciekawe do oglądania. Coś tam się działo cały czas, nawet jakieś, nie wiem, 3-4 z Miedzią, czy jeszcze wcześniej w Ekstraklasie te niektóre przegrane mecze. No to były wymiany cios za cios, takie bardzo romantyczne, by nie powiedzieć wprost, naiwne. No teraz to zdecydowanie bardziej przypominało piekarskie szachy. Przypominało to piekarskie szachy ze Stomilem, przypominało z Zagłębiem Sosnowieckim, teraz z Sandecją. Nie jest to futbol, który ja kocham oglądać. I myślę, że moje wrażenie może potęgować i tutaj się zwierzę, że to chyba pandemia tak sprawiła, że dość mocno zwracam uwagę na murawę, bo pewnie nie zauważyłbym tego, jak UKS obniżył jakość swojej gry i obniżył odwagę w swoich poczynaniach, zwłaszcza ofensywnych, gdybym sobie to oglądał z trybun i atmosfera byłaby inna. Ale tak, no to patrzę, 90 minut, nic się nie dzieje. Tak, dialogi słabe, akcja słaba, fabuła taka oklepana. No i mija to 90 minut i jeszcze kończy się zerem punktów.
Aha. To słuchaj, jak rozumiem, jest takie podejście, że Ireneusz Maurer ma wzmocnić defensywę, ma ustalić te szyki defensywne, tak? Takie jest generalnie założenie, które gdzieś tam przecieka.
No, generalnie to chyba to była przyczyna zwolnienia Wojciecha
Sanderego. To mnie dziwi, jakby, ponieważ Ireneusz Maurer nigdy nie kojarzył mi się z trenerem, który jest jakimś specjalistą od defensywy. Ale okej, to może być bardzo jakby powierzchowne spojrzenie na szkoleniowca, ponieważ to, że szkoleniowiec, to było wyraźnie na przykład z Michniewiczem, tak? Michniewicz przychodzi i mówi, o no tak, no bo to trener od defensywy, to, tamto. No i wiadomo, że to są takie często mity, każdy szkoleniowiec. Raz, że może zmieniać koncepcję, raz, że no nie ma takiego szkoleniowca, który pilnuje tylko ofensywy, o defensywie zapomina. To nie jest 87 rok, kiedy trenerzy często bazowali na jednym elemencie. Natomiast ja się tylko zastanawiam, czy po prostu wy macie w ogóle predyspozycję do tego, by wzmacniać tą defensywę, by ją uszczelnić, bo no, nie chcę się powtarzać, no, ale jednym zdaniem, no ja po prostu uważam, że macie w defensywie skład węgla i papy, przykro mi bardzo. Wiem, że jest tam Janek Sobociński, który również jest w twoim rankingu idzie w kierunku świętości, no ale to, co widzę, jakby w Widzewie, że to się pasują te ogniwa, że tam dopracowano to wszystko, no to w UKS-ie mamy ogniwa, które jakby w tym bloku defensywnym grają ze sobą od dawna, niby jest coś ustalonego, tak przynajmniej na niektórych pozycjach, no to nie wygląda. Nie wiem, może po prostu to są zawodnicy, którzy nie dają rady na tych pozycjach. No nie da się ukryć, że ten mecz z Sandecją był bardzo ważny z takiej perspektywy, że Sandecja jest po prostu rozpędzonym zespołem, no i kurczę, no musicie w końcu gdzieś się ogarnąć, a tu znowu ten dzwon, znowu problemy z tą defensywą, znowu moim zdaniem, no nie mam przekonania do Malarza, coraz częściej zastanawiam się nad tym jego PESEL-em, że nawet taki niezniszczalny golkiper, piękna karta to była w Legii, kiedy faktycznie przychodził gdzieś na ławkę, a później był bohaterem, no ale no ten romantyzm w futbolu, no to naprawdę to nie jest tak, że każda kariera piłkarska to jest kolejna część filmu Gol.
Znaczy wiesz co, tutaj przykuwa uwagę to, w jaki sposób był zestawiony skład w pewnym momencie, że mieliśmy nawodkę Wolskiego, czyli prawych obrońców może inaczej. Nawodka nominalnie prawy obrońca w drużynie UKS-u w tym meczu, aczkolwiek wiadomo, że no nie jest to jego pozycja, na której spędził 40 lat swojego życia, zwłaszcza, że nawet tylu lat nie ma. Maciej Wolski, który często na tej prawej obronie gościł w różnych meczach, wymyślił go tam chyba Wojciech Stawowy dopiero, no to też zawsze był albo środkowy pomocnik, albo skrzydłowy. Na drugiej stronie, po tym jak na Murawie pojawił się Adam Marciniak, no Adrian Klimczak przeszedł na pozycję lewego skrzydłowego, więc widać ewidentnie, że jeśli chodzi o tych bocznych obrońców zwłaszcza, no to mamy raczej cofniętych zawodników ofensywnych niż obrońców, którzy faktycznie pełną gębą i w pełnym rozumieniu tego słowa bronią. Wywołałeś temat Czesława Michniewicza i od razu zawsze mi się kojarzy jedna z rozmów z nim na zgrupowaniu, że nowoczesna piłka trochę idzie w tym kierunku, że dostajesz, nie wiem, profil zawodnika, jest to stoper, no i wśród zalet ma, wiesz, doskonały przerzut, świetne podanie między liniami, dobre uderzenie z dystansu, lewą nogą, groźny w polu karnym rywala przy stałych fragmentach, a tylko bronić nie potrafi. No i okazuje się, że z czterech obrońców mamy czterech ofensywnych, dlatego zastanawiam się, w jaki sposób Ireneusz Mamrot chciałby to zmienić, czy chciałby ich nauczyć gry defensywnej, takiej ścisłej, twardej. No bo jak sobie myślę o Adrianie Klimczaku, to jest to przede wszystkim obrońca bardzo fajny, jeśli chodzi o grę do przodu. I to jest taki gość, który potrafi box to box jechać przez duży okres meczu. Ostatnio zresztą coraz częściej schodził do środka i to było w ogóle coś bardzo ciekawego, że lewy obrońca zjeżdża do środka tak naprawdę i oddaje jeszcze ewentualnie piłkę do skrzydłowego, jeszcze szerzej do linii. Więc to była zagrywka, która trochę wprowadzała popłochu u rywali. Na drugiej stronie Maciej Wolski tak samo raczej gra do przodu niż gra obronna, co niestety w derbach się doskonale uwidoczniło. No i stoperzy, którzy też, jeśli miałbym wskazać największe zety Jana Sobocińskiego, to pewnie bym na podium wymienił trzy aspekty gry do przodu, bo byłby to przerzut długi lewą nogą dokładny, byłoby to podanie takie plasowane między liniami, które często rozpoczyna akcje ofensywne, no i podejrzewam, że być może właśnie wskazałbym jako jakieś stałe fragmenty w polu karnym rywala, bo Jasiek też parę razy się dobrze znalazł w takich sytuacjach, nawet w ekstraklasie. Więc no jeśli mamy całą kadrę zbudowaną od tego typu obrońców, no to jak my chcemy z nimi katenaczy tutaj robić? Jak oni nie potrafią po prostu tego grać? I myślę, że jest ta kadra tak zbudowana, żeby wygrywać mecze 4-3, a nie żeby zachować zero z tyłu i czekać, czy coś się nie wydarzy. Zwłaszcza, że niestety, ale mam wrażenie, że przy tej grze na zero z tyłu bardzo mocno cierpi gra ofensywna, bo zdecydowanie ŁKS wygląda gorzej, jeśli chodzi o grę do przodu w stosunku do tego, co prezentował jeszcze niedawno.
No tak, oczywiście zmieniacie w trakcie jakby koncepcję, która może w pewnym momencie nie domagała, ale były też już pewne automatyzmy w niej. No nie wygląda to wszystko dobrze. Z takich atutów to na pewno fakt, że będziecie grali teraz z Bełchatowem i z Resowią. No jeśli na kimś się przełamać w jakiś taki sposób, wiesz, nawet żeby no wdrożyć tą jakąś taktykę Mamrota, jakąś jego myśl, bo dla mnie ewidentnie to na razie to jest tak przypadkowe. Tak naprawdę nie wiem, ile jest z tego Mamrota w tej drużynie, bo wiesz, on mógł to, tak jak mówisz, ustawić, mieć jakiś plan, ale oni mogą w tym momencie nawet nie rozumieć jeszcze tego, co mają robić, jeszcze mogli tego nie wprowadzić. No na Bełchatowej, na Resowi muszą to już złapać. Później jest ten mecz z Arką, który dla Mamrota będzie wyjątkowo ważny. Myślę, że w tych dwóch meczach już musi być widoczny jakiś pomysł tego, co chce grać Mamrot, bo ja tak szczerze mówiąc, no nie wiem, no na razie takie chaotyczne bardzo te spotkania, nie?
No zdecydowanie, no i mówię, to co jest jeszcze działa na niekorzyść UKS-u, to jednak dość mocny pech, no bo uznajmy, że drużyna, która wydawało się, że przystąpi do ligi z trójką bardzo mocnych napastników jak na realia tej klasy rozgrywkowej, bo trzeba jasno powiedzieć, że Ricardinho i Coral to są świetni zawodnicy jak na tę ligę, a jeszcze w dodatku był Sekulski, czyli też zawodnik, który pewnie by się łapał w większości, albo przynajmniej w połowie ligowej konkurencji, w połowie ligi. No i z tej trójki nie został nikt tak naprawdę i podejrzewam, że z GKS-em na szpicy pewnie wystąpi Piotr Janczukowicz, a jak podał Piotrek Świtalski z ŁKS Fans.pl, swoją drogą świetną robotę robią te kibicowskie strony po obu stronach miasta, to trzeba też zawsze podkreślać. Z pierwszym drużyną trenuje również Radaszkiewicz z rezerw, który też był ściągany tak, no raczej żeby wspomóc rezerwy w awansie do trzeciej ligi, niż żeby tworzyć konkurencję w pierwszym zespole, a teraz może się okazać, że on będzie bardzo, bardzo przydatny w tej drużynie pierwszoligowej. No, jest trochę pecha. Z tego, co słyszałem, Kamil Dankowski też prędko nie wróci z uwagi na uraz. Maciej Dąbrowski pauzuje za kartki. Akurat teraz, kiedy zaczął grać odrobinę lepiej i wydawało się, że łapie grunt pod stopami, to teraz znowu wypada za kartki. No ten pech też się tutaj ŁKS-u dość mocno trzyma. Myślę, że tutaj, tak jak przez pierwszą część swoich wypowiedzi bardzo mocno narzekałem, tak znalazłem też parę usprawiedliwień. I na pewno pechowe kontuzje, urazy też są wśród nich. Zresztą nawet w Nowym Sączu, no, gdzie myślę, że z Łukaszem Sykulskim trochę inaczej by wyglądał ten mecz, bo jednak no, taki groźny uraz w tak wczesnym etapie meczu to na pewno zmienia też odbiór nawet pozostałych piłkarzy, którzy są na murawie.
To co, tak z pozytywów? Jeśli chodzi o UKS, Pirlo 2025.
To jest coś. I tu muszę przyznać, że to jest bardzo dobra informacja. Bo myślę, że Pirlo raczej nie odsłuży kontraktu, myślę, do 2025 roku, ale jeśli odejdzie, to pewnie za bardzo przyzwoite pieniądze, a na razie no, gwarantuje pewien spokój, ciągłość. Mam wrażenie, że to jest super informacja i to jest coś, co mnie naprawdę tak szczerze ucieszyło, a ostatnio nie było wielu powodów do radości, jeśli chodzi o łódzki klub sportowy.
Na pewno to ucina jakieś spekulacje, prawda? Ty się bardzo dużo zastanawiałeś, co się stanie jakby, tak?
Myślę nawet, że Rygard jest już szykowany do roli takiego płynnego następcy Pirlo, a tu się okazuje, że chyba niekoniecznie, być może nawet się okaże, że będziemy tą dwójką grać dalej, jeśli pozwoli na to budżet klubu, powiedzmy, jeśli by nie było awansu do Ekstraklasy na przykład.
Na pewno fakt jest taki, że Pirlo to dobry piłkarz, jak na Łódź w obecnym stanie łódzkiego futbolu, więc cieszymy się, że ktoś taki tu zostaje. No i chyba no, ten kontrakt aż tak długi no, pokazuje jasno, że Pirlo ma być jakimś takim no, jednym z tych kół zamachowych przyszłości ŁKS-u. Ciekaw jestem, ile dostał swoją drogą podwyżki, jaka jest obecnie. No, spodziewam, że jest to jeden z wyższych kontraktów. Wiadomo, Kuba, jak my stoimy, jeśli chodzi o takie insajderskie wieści, że po prostu wstajemy je na SMS-ach, są wiadomości od Rajoli. Ale ciekaw jestem, jaka jest ta finansowa wyporność ŁKS-u w tym momencie, jakaś skłonność do robienia kominów, bo nie mam wątpliwości, że Pirlo jest gdzieś tam wysoko.
No ja myślę, że dość spore znaczenie ma to, że z wystawionym galopują tak naprawdę budowlańcy i myślę, że dosyć dużym odbiciem finansowym to będzie, bo raz, że liczę na to, że kiedyś skończy się już stan pandemiczny, a dwa, że bardzo prawdopodobne, że wkrótce po tym, jak skończy się stan pandemiczny, to zostaną otwarte kolejne trybuny i sektory, co będzie ogromnym zastrzykiem pieniędzy do budżetu. Nie mówię tutaj tylko o kibicowskich kwestiach i po prostu biletach, karnetach i tak dalej, całym tym dniu meczowym, ale też tym, że zapewne ŁKS trochę inaczej, poważniej będzie wyglądał w oczach potencjalnych sponsorów, co zresztą od lat jest podnoszone przy dyskusjach dotyczących infrastruktury stadionowej. Będzie dobrze. Tak mi się wydaje, że akurat pod tym kątem to myślę, że będzie dobrze. Również dlatego, że prezes Tomasz Salski dał się już poznać jako człowiek, który potrafi liczyć i raczej jak ma parę dwójek na ręce, to nie licytuje. Tylko dopiero kiedy ma jakiegoś asa albo dwa asy, albo trzy asy nawet, to wtedy
dopiero. Wypada się tylko cieszyć.
To prawda. To jest dobrze, że tak jest. I tutaj muszę przyznać, że jak zacząłem audycję w bardzo kiepskim humorze, bo byłem bardzo zły na Sandecję, to dzięki twoim zabiegom, sprytnym przekierowaniu toru rozmowy na prezesa Salskiego, na Pirlo, udało ci się poprawić mój humor na tyle, że znów witam dzień uśmiechem o godzinie 14:30.
No to niestety teraz znowu huśtawka nastrojów, znowu ci się popsuje humor, bo widzę, wygrał mecz.
No wygrał. Wygrał, ale przynajmniej ten, wchodzą mi kupony ostatnio, bo wydaje mi się, że Witew to jest dobry klub do stawiania, bo jeszcze nie ma takich bardzo wysokich kursów, znaczy bardzo niskich kursów na nich. Jeszcze nie jest to murowany faworyt, a już można w miarę mocno się liczyć z tym, że każdy kolejny mecz będzie albo zwycięski, albo będzie przynajmniej wielka walka o zwycięstwo. No, tak skomplementowałem Witew na wstępie. Możesz teraz ty sobie pokomplementować, jak chcesz też.
No cóż, to co mi się bardzo w tym meczu podoba i co chyba w ogóle jakoś przechodzi jednak bokiem, no bo przyjechało Jastrzębie, czyli nie jakaś ligowa, nie wiadomo jaka siła, no to kurczę, no pamiętajmy, że Marek Hanuszek wyleciał z boiska i Witew grał w dziesiątkę, tak? Dosyć jednak to wcześniej to się zdarzyło, jak na etap meczu, prawda? W takiej sytuacji widzę, któryś raz już jest stawiany i nie pęka. To szczególnie w Widzewie, gdzie wiadomo, wracamy do tego mitu widzewskiego charakteru któryś raz, ale to jest praktycznie chyba, jeśli dobrze liczę, trzeci mecz, w którym Widzew gra w dziesiątkę i to wcale nie działa na jego niekorzyść, to znaczy nie ma żadnego załamania formy. Widzę, sobie spokojnie gra cały czas tak samo pod bramką rywala, nie ma żadnego murowania. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Czerwona kartka Marka Hanuszka, który no wiadomo, że wzbudzał duże zainteresowania, jak on będzie grał, bo nawet no mówię, opinie Grzegorza Rudynka, który doskonale zna tamtejszy rynek piłkarski, wskazywały, że to może być taki playmaker, na jakiego Widzewie czekają. No ale cóż, ten playmaker gra źle. Ten playmaker wylatuje po 45 minutach. No i nic się nie zmienia. Widzew pozostaje konsekwentny, czyli nie gra pięknej piłki, delikatnie mówiąc. Ale Widzew jest zabójczo skuteczny. Widzew potrafi wyrzucić coś po stałym fragmencie. Jak coś się zdarzy pod bramką naszą, to w rąbę złapie. Ale też nie zdarzy się tego nie wiadomo ile, bo defensywa działa. Ja jestem, podoba mi się taki nudny, przewidywalny Widzew. Z tego względu, że takie szalone drużyny, jak, no nie wiem, może mi podpowiesz z jakimś typem drużyny, która grała bardzo efektownie w ofensywie, a w tyłach tak sobie.
Wiesz co, nic mi teraz nie przychodzi do głowy. Jak pomyślę, przemyślę, może coś mi się przypomni.
Dobrze.
Nie wiem, kiedy rozumiem, taką drużynę,
rozumiem. No cóż, może coś nam się przypomni. No ale mam więcej zaufania do drużyn, które mają rzetelną defensywę. Myślę, że w tej defensywie jest łatwiej o powtarzalność, po prostu, niż w ofensywie. Dlatego dla mnie jest zbudowany bardzo fajny fundament Widzewie. Myślę, że ten mecz z Jastrzębiem, jak mówię, nie został do końca doceniony, bo to jest naprawdę duża sztuka. Czytałem natomiast znowu narzekania, że słaba pierwsza połowa, że Wrąbel najlepszym piłkarzem. No kurczę, Widzew wygrywa mecz grając pół meczu w dziesiątkę, wygrywa go dwoma bramkami, strzela trzecią jeszcze nieuznaną. No, to nie było naprawdę tak, że Wrąbel miał jakąś obronę Częstochowę. To nie było Wembley z 73, tylko Wrąbel miał kilka niezłych interwencji. Ale on naprawdę nie musiał co chwila zbierać się z kolan i łapać piłkę, odbijać piłkę zębami. No, tak nie było. Widzę, też miał swoje sytuacje. Więc trochę myślę, że ten wisielczy nastrój narzekalski tak trochę, naprawdę to nie jest na to moment. Widzew jest najlepszą drużyną wiosny w tej chwili, jeśli chodzi o punktowanie. I ewidentnie widać, że to nie jest jakby przypadek tego, że nie wiem, ktoś wystrzelił z formą, tylko jest po prostu tutaj konsekwencja, jest powtarzalność, są rozwinięte elementy, które w jakimś stopniu widzieliśmy już pod koniec rundy jesiennej. Widać po prostu pracę. I to jest dla mnie najbardziej pozytywne.
Tak, tutaj bez wątpienia masz rację, że to nie jest tak, że GKS Jastrzębie wykonywał sterty huraganowych ataków i cudem tylko udało się dotrwać do 90 minuty. Wręcz przeciwnie. I na pewno na duży szacunek zasługuje to, że Widzew potrafi grać jednego mniej. Z tego względu, że często w pierwszej lidze to jest jednak taki moment, że mecz się kończy. No ja tutaj nie będę daleko wybiegał, tylko sobie przypomnę Stomil, gdzie było praktycznie pewne, że Stomil w dziesiątkę już ŁKS-owi się raczej nie postawi. Będzie mógł jakiś czas jeszcze się utrzymać w grze, ale raczej nie jest możliwe urwanie jakichkolwiek punktów. I to jest na pewno coś, co przykuwa uwagę, bo jest to powtarzalne w Widzewie. Tak jak zresztą wspomniałeś, że to nie jest pierwsza taka sytuacja, że Widzew sam na własne życzenie gra jednego mniej. Ja bardziej bym poszedł w tym kierunku, że to mnie ciekawi, bo ta pierwsza połowa była zauważalnie słabsza. Nawet widziałem, że Szymon Janczyk tak dosyć no, mocno z tym Widzewem postępował w tej pierwszej połowie na swoim Twitterze. Także dlatego, że wcześniej w ramach zapowiedzi tego meczu bardzo mocno Widzew skomplementował, więc mógł się czuć rozczarowany tą pierwszą połówką. No ale potem.
A co Szymon pisał, bo przegapiłem?
Coś, że widzę, tak jak są te memy z tym psem takim, wiesz, napakowanym i tym takim przygaszonym. To, że właśnie widzę, jak musi grać w 11, był tam przygaszony, a potem widzę w jednego mniej, nożyce jakieś, wiesz, tam la zabawa, tiki-taka.
No tak, były takie nożyce tamżyny faktycznie, niebywałe.
Więc, no, ciekawy jestem, zwłaszcza, że kurczę, no tak naprawdę spodziewałem się, że Widzew raczej od początku narzuci swoje warunki i dość szybko ten mecz rozwiąże.
No, Widzew nie narzuca swoich warunków, Widzew właśnie zaprasza do takiej przepychanki i później potrafi gdzieś tam zadać lepsze ciosy, mieć lepszego bramkarza. Także no Wrąbel na pewno jest takim brakującym elementem w tej drużynie. Jeśli założyć od góry, to nie jest takie oczywiste, że Dobi chciał zbudować zespół nieprzyjemny dla rywali, który stawia na defensywę, no to na pewno kogoś takiego jak Wrąbel musisz mieć w takiej drużynie. Bez tego nie ma najmniejszych szans, żeby ta drużyna odniosła skutek. To jest ciekawe w ogóle do przyczynku o dyskusji na temat wpływu trenerów na zespół, no bo załóżmy, że ta strategia Dobiego teraz jakby jest jak najbardziej w sposób oczywisty korzystna, sprawdza się Widzewowi, ale co gdyby tam stał cały czas, nie wiem, Leczko, Pawłowski albo musiał bronić Kudryawcew. No, ta sama taktyka, mądry plan, inny jeden wykonawca na kluczowej pozycji i na przykład, nie wiem, Widzew ma w tym momencie 5 punktów mniej i Dobi nawet mógłby wylecieć. To tak, w zasadzie na zasadzie dygresji.
Mhm. No, zastanawiam się, kiedy widzę wskoczy do szóstki? Czy nie już teraz?
Ja nie będę takich słów wypowiadał, nauczony twoim przykładem, żeby nie chwalić przesadnie zespołu. Ja wiem, tak blisko, zrobiłeś to specjalnie, żeby widzę.
Prawie cię podpuściłem, kurczę, Wlady, no.
Chciałeś mnie podpuścić, diable, ale nie dałem się. Powiem natomiast jeszcze jedną bardzo istotną kwestię, która też idzie na korzyść Enkelejda Dobiego. Bramka Tanżyny po stałym fragmencie gry to było coś niebywale sprytnego. Jest 0-0, jest trudna sytuacja, grasz w dziesiątkę i jest ten stały fragment. Kto to widział, ten wie, że to wyglądało w pierwszej chwili tak, jakby tam doszło do nieporozumienia między dwoma zawodnikami. Natomiast to wszystko było zaplanowane, to spowolnienie tempa, że oni prawie na siebie wpadają. No cóż, to jest jeden z takich wykonań rzutów wolnych, kiedy jeśli to nie wyjdzie, to jest komedią i staje się wiralem. Rzecz w tym, że Widzewiacy dokładnie takie rozegranie, z tym takim aktorstwem wręcz, że oni tam prawie na siebie wpadają, kto ma to wykonać. Było to ćwiczone bardzo dokładnie na treningach i widać było, że GKS Jastrzęby nie do końca wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Po prostu został przechytrzony przy tym stałym fragmencie gry. No gdzie jak gdzie, różnie możemy mówić o tym wpływie trenera na zespół, tak? Gdzie się jakby zaczyna granica, gdzie się kończy granica jego wpływu, gdzie przejmują ją piłkarze, no ale przy zaplanowaniu schematu rzutu wolnego, no to jednak oczywiście ktoś to musi wykonać, no ale planuje to trener zawsze, tak? I tutaj mamy bramkę, którą strzelił w pewnym sensie po prostu Enkelejd Dobi. Jeśli to on wymyślił, może to wymyślił Marcin Brończewski, może ktoś, nie wiem, ale zasługa przy tej bramce, przy tym przełamaniu Widzewa w trudnej sytuacji meczowej ewidentnie idzie na konto sztabu szkoleniowego, czego naprawdę, czego by o nim nie powiedzieć, ale no to trzeba mu oddać tą bramę.
Ja tak sobie teraz przypominam, jak były wykonywane w ŁKS-ie w pewnym momencie rzuty rożne, że podchodziło dwóch zawodników do rzutu rożnego, żeby nie było wiadomo do końca, czy będzie piłka, wiesz, odchodząca czy dochodząca, który wariant zostanie wybrany, no bo jednak jak idzie Pirulo, to jesteś świadomy, że lewą nogą to kopnie. Na pewno tu zgadzam się z tym, że stałe fragmenty to jest w dużej mierze zasługa sztabu i trzeba tu Dobiemu oddać, że bardzo ładnie wyszedł z tej takiej nietypowej sytuacji, no bo jednak jest dość nietypowa sytuacja, kiedy w przerwie wszyscy debatują o twoim zwolnieniu w takim kontekście, że czy stać nas na kolejnego trenera. Domyślę, że jakbyśmy byli troszeczkę bogatsi, to już pewnie by cię tu nie było. A Dobi nie tylko przetrwał ten czas, ale jeszcze no teraz na pewno poprawił swoją pozycję w znaczący sposób. Myślę, że będzie to kontynuował, bo tak naprawdę no Zagłębie Sosnowiec to nie jest rywal, który jest zdecydowanym faworytem nadchodzącego meczu, tak to określę eufemistycznie, a w dodatku czołówka gra pomiędzy sobą. No dzisiaj GKS Tychy bardzo prawdopodobne, że przeskoczy Łódzki Klub Sportowy w tabeli. Nie będę nad tym płakał, przyszczyszanie to nasi przyjaciele, natomiast no, pokonanie Arki Gdynia oznacza, że Widzew jest już naprawdę bardzo, bardzo blisko wskoczenia do szóstki i myślę, że to się w sobotę stanie. Ja mogę to powiedzieć, dlatego że nie będzie to działało na zasadzie czaru. Myślę, że to się po prostu stanie, czyli Widzew wywiezie komplet z Sosnowca, a Arka nie będzie w stanie pokonać GKS-u Tychy i nastąpi roszada na pozycji szóstego miejsca w tabeli. No i co wtedy? Co powiesz wtedy, Leszek?
Co mogę powiedzieć, Kuba? Znowu wrócę do jedynego fundamentu, czyli do tej defensywy, gdzie nawet patrzymy teraz na takiego Kacpra Gacha, który w pierwszych meczach na tej lewej obronie był ewidentnie zagubiony, nie kumał albo tej taktyki, albo sam nie mógł się rozegrać. To jest być może znowu jakaś kwestia, która powinna wzbudzać u was pewien optymizm. No bo Gach, widać było, że to jest zawodnik z potencjałem. Pierwsza liga to nie jest poziom, który go ma jakiekolwiek szanse przerazić, ponieważ on na tym poziomie był czołowym zawodnikiem swego czasu. To wciąż młody piłkarz z ambicjami i ewidentnie potencjałem na ekstraklasę. W pierwszych meczach po prostu no nie był jednak tego rodzaju zawodnikiem, że wchodzi z marszu i wszystko ogarnia. Ale teraz już widać coraz lepsze zrozumienie z tą drużyną, z tymi zawodnikami. Także bardzo, bardzo fajnie. Z kolei, no tak, wrócił Kosakiewicz już teraz, ale Stępiński nie oddał mu miejsca. Też sobie przypominam, gdy Stępiński pojawił się w klubie, sam, być może pamiętasz z naszych audycji, bardzo narzekałem na ten transfer, że to jest zakup awaryjny, że no, że może być ciężko z tym Stępińskim, czy on na pewno daje radę, on ostatnio dużo nie grał, czy to nie jest na zasadzie takiego bardzo awaryjnego transferu. Wręcz była wtedy mała dyskusja i ten Stępiński także był wyrzucany mocno Dobiemu, tak, że Dobi się wstawił za tym transferem, że Dobi Stępińskiego chciał. Mija trochę czasu, Stępiński ogarnia, gra poprawnie, potrafi coś dać, dorzucić asystę. No, tego Kosakiewicza jakby zastąpił w pewnym sensie w tym momencie i na pewno ma teraz dużo mocniejszą pozycję, tym meczem też ją sobie ugruntował. No, także wygląda to solidnie. No, jeśli chodzi o Michaela Ameyo na przykład w tym meczu, wiadomo, że to jest teraz takie gorące nazwisko, myślę, że możemy do niego przejść, no to na pewno nie jest to też, żeby teraz nie przekręcić śruby. My często szybko się jakby zachwycamy jakimiś młodymi zawodnikami. Michael oczywiście ma wielki talent. Tu miał też takie dosyć irytujące niektóre zagrania, ale bardzo mi się podobał jego przechwyt w pierwszej połowie, gdzie zaatakował pressingiem prawie jak Modre Stonesa, tylko trochę wyżej. No i mógł stworzyć z tego bardzo groźną akcję. No i to podanie, ta asysta do Michalskiego, no to jest naprawdę, było fantastyczne zagranie. Także no Michael jest w tym momencie na takim etapie, że nawet jak już zagra troszeczkę słabszy mecz, to i tak są w nim takie przebłyski, że no, wiesz, że po prostu może coś zrobić w każdej chwili.
No to jest zawodnik o wysokiej jakości po prostu. I myślę, że tutaj nie ma co specjalnie tego rozkminiać, bo on zwyczajnie posiada umiejętności na takim poziomie, że dowolny zawodnik defensywny w tej lidze raczej jest do puknięcia przez niego. I takie jest moje zdanie. Jestem generalnie zdania, że im więcej tego typu zawodników masz w drużynie, tym większe szanse, że coś w tej ofensywie zdziałasz. Głównie dlatego, że na przebojowości, dynamice, szybkości, dryblingu pojedynczego zawodnika często opierają się całe wyniki, gdzie w pierwszej lidze jednak nie ma zbyt wielu drużyn, które dominują swoje mecze i pokonują rywala, wiesz, 5-2 na przykład, albo 4-2. Tylko no tak. Często ten błysk jest absolutnie decydujący, błysk jest absolutnie kluczowy, a Ameyo to ma. I nawet jeśli miałyby być takie mecze, zdarzałyby się takie mecze, gdzie on jest niewidoczny przez tam, nie wiem, 85 minut, czy tam nawet więcej, no to właśnie po to posiadasz gościa o takiej charakterystyce, o takiej jakości, o takim profilu, żeby on zrobił tę jedyną akcję, która być może będzie na wagę 3 punktów przy wyniku 1-0. Tak przynajmniej go widzę, tak go postrzegam i myślę, że też dlatego jest wokół niego tyle zainteresowania. No, sądzę, że
no właśnie, Kuba, tutaj ja zadam ci pytanie, czy to, że nagle dosyć Ameyo zamienił bardzo małą agencję menadżerską na Unidos Mariusza Piekarskiego, jak ty czytasz ten ruch?
No, myślę, że Mariusz Piekarski nie będzie negocjował nowego kontraktu z Widzewem. Tak sądzę. No, raczej sądzę, że Unidos to jest agencja, która współpracuje z największymi w Polsce, która transferuje największych w Polsce w kierunku nie tylko wschodnim, ale czasem też zachodnim. Więc myślę, że raczej Ameyo jest szykowany do transferu do Ekstraklasy. Chyba że, tak jak już rozmawialiśmy ostatnio, wydarzy się tu coś nieprzewidzianego i na przykład Widzew zacznie bardzo mocnym krokiem do tej Ekstraklasy zmierzać. Być może w tym nastąpi jakaś zmiana planów. No ale tak sądzę, że jednak przyszły sezon Ameyo spędzi w Ekstraklasie i jeśli tam potwierdzi to, co pokazuje na boiskach pierwszej ligi, co nie jest oczywiste, bo jednak znam paru zawodników, którzy w pierwszej lidze wyglądali bardzo w porze, zwłaszcza młodzieżowców, a w Ekstraklasie jednak nie do końca dojeżdżali. Również z uwagi na to, że zdecydowanie poprawia się jakość gry defensorów po awansie do Ekstraklasy i nie jest już tak prosto bujnąć się ze swoim rywalem. No to jeśli to się potwierdzi, to myślę, że będzie to kolejny zawodnik w agencji Unidos, który pojedzie w jakimś ciekawym kierunku. Taka jest moja prawda w futbolu, jeśli chodzi o Ameyo. I myślę, że Widzew może się tylko cieszyć, że właśnie tutaj wyrasta.
Ja też... No wiesz, ale Widzew na nim nic nie zarobi, tak? Masz talent młody, który wzbudza zainteresowanie, Widzew nic na nim nie zarobi. No ale to już jakby jest osobna historia. Natomiast to na pewno pokazuje to wszystkim. Mariusz Piekarski, generalnie firma, agencja Unidos, no wiadomo, że doskonale znają ten rynek, no bo z niego żyją. To, że Ameyo trafia do takiej agencji, ewidentnie pokazuje bardzo duże wzmożenie zainteresowania Amejowym w Ekstraklasie. Po prostu nie można mieć co do tego najmniejszych złudzeń. Nie wiem, czy do tego stopnia, bo mówiło się nawet, że Legia gdzieś tam była zainteresowana. Ciężko mi powiedzieć, czy to no, obserwować, zainteresować się to można każdym, tak? Ja się mogę zainteresować tym, żeby Lionel Messi mi parzył herbatę, mogę być tym zainteresowany, tak? Ale to nie musi na wiele wpływać. Chodzi mi bardziej o to, że no nawet były, znamy wiele historii, kiedy młodzi piłkarze jakby w Legii, no nie mają tak lekko, tak? Jamajow też raczej wchodziłby z taką kartą, że byłoby mu ciężko. Natomiast gdzieś na przykład czytałem o Wiśle Płock, tak? No Wiśle Płock jestem sobie w stanie spokojnie wyobrazić, że Amejow dostaje sporo minut, sporo szans. Także no, jestem pewien, że otworzą się kierunki i tak naprawdę kibice Ekstraklasy już mogą się przyglądać Amejowowi w tym kierunku. Natomiast no, nie da się wykluczyć wciąż, że jednak jakoś Widzew się dogada. Natomiast znowu z drugiej strony patrząc na te finanse, te ostatnie doniesienia, a nawet trochę świeższe co do planowanego przyszłorocznego budżetu, gdzie też no nie ma raczej aż takich dużych funduszy. Jeśli nie będzie Ekstraklasy, to szczególnie Widzew może być problemy. Także jakoś sceptycznie na to patrzę. No, gorsza też historia, no bo Amejow prawdopodobnie odejdzie. Natomiast no, wielkim pechowcem okazuje się Przemek Kitany. No, chyba
to jest straszna sprawa, prawda? Bardzo mi go żal. No, nie tylko dlatego, że jak już wspomniałem wielokrotnie, miałem przyjemność grać nim w lidze okręgowej, ale też dlatego, że akurat w momencie, kiedy zaczął tak potwierdzać, że może być kluczowym zawodnikiem, może nie kluczowym, ale jednym z ważnych ogniw w walce o cele jakieś w tej pierwszej lidze, nie tylko przeżycie tego sezonu, ale o to, żeby zbliżyć się czy to do baraży, czy być może wywalczyć ostatecznie ten awans do Ekstraklasy, no to znowu kolejna kontuzja i kolejna taka niestety skomplikowana, więc średnio. Strasznie mi go szkoda.
No, ciekawe, jak w ogóle to się rozwiąże z takiej strony, że Przemkowi też się kończy kontrakt. Przemek go chciał negocjować na innych warunkach, a tu jakby wiesz, no, stół się dosyć nagle odmienił, tak? Mówimy o zawodniku kontuzjowanym.
Trochę jak Kamil Pestka, nie? W Krakowie. Tam chyba też była taka sytuacja, że już były negocjacje twarde, takie, że zawodnik, że w sumie nic nie musi, a potem uraz i no, po prostu już wtedy musiał się zgodzić na warunki.
No, to zmienia podejście pewne na pewno, nie? Więc zobaczymy, jak to się rozwiąże. Mam nadzieję, że do jakiegoś, nie wiem na ile na ostrzu noża na przykład były toczone te rozmowy między, jak to się szumnie nazywa, obozem Przemka Kity a Widzewem, bo wiadomo, że wtedy, gdy takie negocjacje są ostre, może się napsuć krwi jakby między zawodnikiem a klubem, ale wierzę, że gdzieś mimo wszystko do jakiegoś porozumienia dojdzie. Chociaż no, wiesz, Widzew musi w tym momencie liczyć każdy grosz. Załóżmy, że byłoby to mało korzystne, może wizerunkowo, może pod jakimś jeszcze względem, ale z punktu widzenia ekonomii byłaby to trudna decyzja. Natomiast ja po prostu wierzę, że Przemek Kita jest takim fajterem i wyczerpał już limit pecha i mimo tej kontuzji warto mu będzie dać kolejną szansę, żeby się jednak spełnił. To jest człowiek, który jest zdolny napisać taką historię.
Mhm. Patrzę tutaj na zegarek, czy już powoli nie zbliżamy się do brzegu naszego programu.
Pewnie tak.
Istnieje takie prawdopodobieństwo, że zbliżamy się do brzegu naszego programu. Smutna wiadomość z niższych lig dzisiaj do mnie dotarła, że niestety, ale zmarł Ryszard Kucharczyk, znana postać, wieloletni prezes Kolejarza, z którym też miałem przyjemność współpracować osobiście, zasłużona i chyba znana przez bardzo wielu ludzi ze środowiska łódzkiej piłki postać i chciałem o tym wspomnieć po prostu, żeby o nim pamiętać, bo to był naprawdę fajny człowiek i bardzo szkoda, że takich ludzi jest już w niższych ligach coraz mniej.
Załóżmy klub, tak? Jak z tego co wiem, Kolejarz to było jego dziecko takie, prawda?
No zdecydowanie. Tam naprawdę był takim człowiekiem, instytucją. Zresztą takich ludzi, instytucji, no sam wiesz, zresztą wielokrotnie robiłeś o tym artykuły, ja też starałem się czasem w takie rejony zabłądzić, że to są takie osoby, które poświęcają cały swój wolny czas temu, żeby zbudować coś trwalszego. Chrząstawa i pan Kwaśniak, no można tu strzelać z kapelusza i jak z palca, jak z karabinu, z tymi wszystkimi nazwiskami. To jest sól piłki i naprawdę szkoda, że jest ich niestety coraz mniej. Bardzo szanuję zawsze takie postacie, takich ludzi, którzy od podstaw dużo rzeczy budowali, potem to wszystko prowadzili na swoich barkach tak naprawdę, ciągnąc ten wózek. Momentami pewnie w pojedynkę i to wygląda. Natomiast co? Zostały nam jeszcze nagrody, żeby nie
kupić. Wiesz co, no jeszcze ja bym chciał wspomnieć o tym, co bardzo, czym żyje widzewska społeczność.
Właśnie, czyli zapomnieliśmy.
Debiutant na kadrę. Na Wembley.
Mm-hmm. No tak, to jest duża sprawa. To jest duża sprawa, bo pokazuje, tak chyba nawet widzę na Twitterze tak napisał, że nie przestawaj marzyć nigdy, że to jest, naprawdę wszystko jest w zasięgu, skoro jest możliwość debiutu w reprezentacji na Wembley w takim meczu, nie?
Tak, wiesz, no pamiętasz, jak robiliśmy ten wywiad, ten materiał o trenerach, którzy walczyli się o utrzymanie, tak? Tam Dominik Nowak fajnie powiedział o Rafale Augustyniaku, takim złym po tym spadku Miedzi, że spadłem z Widzewem, teraz spadam Miedzią, no jak to w ogóle może być, tak? I był załamany wręcz, tak? A później wybrał tą Rosję i teraz kadra, debiut w takim momencie, no można tylko życzyć, żeby nie został Waldemarem Adamczykiem, który też w takim spotkaniu nagle wyskoczył za Piechniczka, później wielkiej kariery w reprezentacji nie zrobił. Natomiast na pewno Rafał jest jednym z tych piłkarzy, którzy bardzo otwarcie identyfikują się z Widzewem. To jest typowo kibic Widzewa, nawet będąc piłkarzem Miedzi, normalnie potrafił przyjechać na trybuny Widzewa, żeby obejrzeć ten mecz, kibicując mu. Także no, to jest na pewno duża rzecz. Rafał wtedy, no to też jest wymowne, tak? Grasz w Ekstraklasie w Miedzi Legnica, tak jak ja z nim wtedy rozmawiałem w Legnicy. Widzew był wtedy, to kurczę, żebym... Chyba druga liga, tak? Chyba druga liga mi się wydaje. No i Rafał był cały czas przekonany, że ten zespół z dwóch klas niżej, że on chce jakieś z nim zagrać. Jasne, że tak, że widzę, to jest jego marzenie. Chce jeszcze kiedyś wrócić do Widzewa. Także to na pewno nie jest ten przypadek, kiedy piłkarz, może tak powiem, chce ugrać jakieś punkty, deklarując miłość do klubu. No, Rafał jest chłopakiem z Duńskiej Woli, wiadomo, że jest to miasto, które bardzo mocno stoi za Widzewem. Rafał jest tego przykładem, w pewnym sensie takim ambasadorem tego widzewskiego ruchu z Duńskiej Woli. Nie jedynym oczywiście, ponieważ tych związków jest całkiem sporo. Również takich typowo między pierwszą drużyną a Widzewem. Chyba Budka, tak? Stępiński. Wydaje mi się, że też Becalik prosto z Pogoni z Duńska Wola trafił do Widzewa. No więc jest to na pewno bardzo fajna historia i każdemu widzewiakowi się jakoś miło zrobiło, że ten Rafał, pamiętajmy, że to był jeden z młodszych kapitanów w bardzo trudnej sytuacji, w tej najgorszej Widzewie, próbował to wszystko jakoś ogarnąć. Także bardzo się wszyscy Widzewie, no ja również, mi też się miło zrobiło, szanuję bardzo tego chłopaka. Charakter taki mocny ma rzeczywiście, to nie jest taki zawodnik jakby przezroczysty. Także kibicuję mu i mam nadzieję, że gdzieś się odnajdzie. No, tam był bardzo trudny mecz na debiut, ale na pewno jeszcze wiele przed nim.
Tak, miłe słowa. Myślę, że możemy przyznać nawet nagrodę w takim razie.
Dobrze, dobrze. To jest jednak debiut kogoś związanego z Łodzią w reprezentacji Polski, także ja na pewno nie będę protestował.
No dobrze. No i zostaje nam kurs Bladek Żelak tygodnia. Jestem bardzo... bardzo niepocieszony, ale znowu trzeba będzie wybrać kogoś z UKS-u. No i jak ty myślisz?
No to słuchaj, ostatnio dałeś Mamrotowi, tak? Tak na zachętę?
Dobrze, tak, na zachętę. Ale dobra, nie no, Max, niestety, Max. Bardzo lubię tego zawodnika, ale tym razem ląduje u niego statuetka za Grzelaka tygodnia, bo ten karny był kompletnie niepotrzebny. Ale trzeba pamiętać, że i wcześniej Max bardzo kiepsko grał. Tak naprawdę. I niestety myślę, że to też jest w pewnym sensie jedna z przyczyn tego, jak słabo UKS wypada w Nowym Sączu, bo od Rozwandowicza często się zaczyna. I kiedy pierwsza ta piłka od Rozwandowicza jest niecelna, to potem już wiadomo, że nic z tym się nie zrobi. Jeśli się pomyli gdzieś tam w końcowej już fazie akcji Rygard czy inny zawodnik ofensywny, no to pewnie tego aż tak nie zauważamy. Natomiast kiedy Max zagra niecelnie, to wtedy już wszyscy z powrotem muszą wracać do obrony i siedzimy w tym swoim polu karnym i tyle. I cierpimy, bo UKS przecież cierpi bez piłki i nie atakując cierpi. I ja też cierpię, ale mieliśmy kończyć w miarę optymistycznie. Co tam mamy na rozkładzie? A, w weekend widzę, awansuje do pierwszej szóstki, a UKS postara się pokonać GKS Bełchatów w derbach województwa. Tak można by to było nazwać, gdybyśmy używali takich nazw, ale staramy się ich unikać, więc po prostu w meczu z GKS-em Bełchatów.
Znaczy, ja mam taką teorię, że Widzew niedługo przegra mecz. To już jest kwestia czasu, że ta gra jednak nie jest na tyle dobra, żeby za chwilę nie zaliczyć jakiejś wpadki. No bo to jest jednak tańczenie na tym 1-0, tak? Cały czas wokół 1-0, tak? Z pewnymi wahaniami. No to się w końcu musi zemścić i mam wrażenie, że Zagłębie Sosnowiec nie jest tak słabe, jak wskazuje jego pozycja. Mamy tutaj zwycięstwo ze Stomilem i z wami ten remis. Generalnie coś tam chyba ruszyło. Ta kadra nie jest aż tak słaba naprawdę, moim zdaniem, więc paradoksalnie obawiam się dosyć tego spotkania i mówię, no może to bardziej z rachunku prawdopodobieństwa, że po prostu Widzew nie gra tak dobrze, żeby teraz wszystkich ogrywać. Gdzieś ta wpadka będzie. No i mam duże wątpliwości wokół tego spotkania, szczególnie, że to doświadczenie jesienne meczu Widzewa z Zagłębiem Sosnowiec też nie było łatwe. Remis, czerwona kartka szybka Krystiana Nowaka, także zacięte spotkanie. Gdzie też Zagłębie Sosnowiec jakby no z góry było skazywane, że no tutaj będą mieli duże ciężary.
Pamiętajmy, że Moskal Kazimierz to jest gość.
O, no właśnie.
Ale już to, ten... Wyjeżdżamy za czas audycji. Niedługo będzie, nie wiem kto po nas jest, ale będzie bardzo krzyczał, że mu naszliśmy na audycję. Tak może być. Ale zawsze groźny Kazimierz Moskal.
Tak.
To faktycznie jest, to nie jest łatwe do przeskoczenia zawodnik. No to co? To żegnamy się w takim razie. Będziemy się słyszeć za tydzień. Mam nadzieję, że ja będę w lepszym nastroju wówczas. A tyle się życzę ci, żebyś był też w dobrym nastroju.
A jak nie, to za tydzień zrobimy sobie program cały do Sandecji Nowy Sącz.
A pamiętajmy, że niedługo, że to będzie tydzień, kiedy się kończy lockdown dwutygodniowy. Więc będziemy sobie to świętować, bo będą amatorzy wracać do gry. Wierzysz
w to? Będę mógł kupić buty.
O, a nie kupiłeś dzisiaj butów?
Nie, nie, nie.
No to przepraszam. Ale ten byłeś w galerii?
Jest to dwójka akurat jechała.
A, no
dobra. Aj, kurde. Kuszą.
A ci doradziłem. Doradziłem ci.
No jak, tak, doradziłem. Mówię, a już pojadę do domu.
Jak chcecie doradzić Leszkowi, gdzie może kupić buty, to go oznaczcie na Twitterze.
Dzięki.
Dobra. Wielkie. Trzymajcie się.
Cześć. Do.